No to jest dosyć subtelna gra między teraz Chinami, Rosją i tym bezpieczeństwem, bo na przykład jeżeli spojrzymy na politykę Ukraińców, to oni starają się bardzo zaangażować Chiny. Raz im się udaje, raz im się nie udaje, bo Chiny wykonują taki tradycyjny ruch węża, ale Ukraińcy robią wszystko co możliwe, żeby zaangażować Chiny, żeby rozluźnić ich związek z Rosją.
Czy nie jest trochę tak, że Chiny nas delikatnie bronią pomiędzy wierszami przed tą sytuacją geopolityczną ze strony
To Chiny nic nie mogą zrobić, to my musimy sami chcieć, tak? Więc jeżeli będziemy mieli jakiś inny pomysł, albo inaczej będziemy definiowali swoją przyszłość, to Chiny tutaj za wiele nie zrobią. The future is Asian, czyli przyszłość jest Azją. Wydaje mi się, że warto zwracać na nią uwagę.
Gościem dzisiejszego odcinka jest Radosław Pyfel, polski analityk, konsultant, komentator, socjolog oraz znawca Chin.
Cześć, tu Paweł Albrecht, witam w kolejnym odcinku, który nagrywamy z panem Radosławem Pyflem.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
We wcześniejszym odcinku rozmawialiśmy o biznesie w Chinach, teraz chciałbym, żebyśmy wyszli dużo szerzej. Ja byłem w prawie 60 krajach na świecie, ostatnio byłem w 15 krajach w 2 tygodnie w Azji. Zaczęliśmy od Singapuru, potem była Dżakarta, byliśmy nawet w Brunei, w Wietnamie, w Tajlandii, w Hongkongu, w Tokio, w Seulu i wszystko robiliśmy dzień po dniu, więc miałem takie porównanie 1:1, jak wyglądał poprzedni kraj, już od samego lotniska było widać, że coś się zmienia.
Mordercza dawka tak swoją drogą, to gratuluję, tempa.
Dziękuję, tempo było zabójcze, ale było warto. No i największe wrażenie zrobiła na mnie Malezja, Singapur wiadomo, Malezja, Kuala Lumpur, no gigantyczne budynki, ogromna ilość, nawet te rezydenckie osiedla, to jest coś, czego nie widać tutaj w Europie, no Dubaj najbliżej gdzieś ma taką ilość wieżowców, ale po prostu zwykłe rezydenckie budynki, ogromne, wysokie, infrastruktura, czysto. O Malezji się często nie wspomina. Byliśmy później w Dżakarcie. W Dżakarcie no po prostu no śmietnik totalny, jednocześnie też ogrom ludzi. To Indonezja przecież jedną z największych populacji jest na świecie. Tam przebiegają te wszystkie szlaki morskie. I to są takie miejsca, o których się w Europie przynajmniej w Polsce się o nich nie mówi, no ale ja jeżdżąc tam, no to widziałem, że jednak cała ta potęga, cała ta siła świata no jest z tamtej strony, a nie u nas.
No tak, dlatego się tak swobodnie czuję w pańskim podcaście, bo jakby nie muszę o tym wszystkim mówić, pan to widział, więc w Polsce mam wrażenie, że często gdzieś tam postrzegamy ten świat jako świat XX wieku, świat albo zimnej wojny, albo czasów dekolonizacji, a tymczasem właśnie też dobrze, że pan wspomina nie tylko o Chinach, Indiach i tych wielkich mocarstwach, czy tam Japonia, Korea, ale na przykład taki kraj jak Malezja, no, które też gdzieś tam się rozwijają, mają swoje osiągnięcia i tak jak mówił tutaj Parag Khanna, zresztą z Singapuru, z indyjskiej rodziny, the future is Asian, czyli przyszłość jest Azją. Wydaje mi się, że warto zwracać na nią uwagę. Tu mam no mieszkając przez długi czas też w Azji i widząc wiele z tych krajów, no mam podobne spojrzenie. Dla mnie osobiście takim imponującym przykładem jest Wietnam, który zaczynał program samochodów elektrycznych równo z tym programem zrównoważonego rozwoju i tutaj premier Morawiecki też obiecywał, że w 2025 roku tych samochodów elektrycznych w Polsce będzie 1 000 000. No też nie wiem, jak to zrobić przy braku infrastruktury, której nie ma. No, w związku z tym to chyba generalnie podróżowanie samochodem elektrycznym w sytuacji, gdzie nie można go doładować, jest dużym problemem. Może dlatego tylko chyba 67 tysięcy samochodów elektrycznych czy hybrydowych w Polsce w 2023 roku chyba było.
Teraz też ta zima pokazała, że te elektryki to tak nie do końca.
No właśnie. A tymczasem Wietnam zbudował jednak globalną firmę VinFast, która wchodzi na rynek amerykański, która liczy się w tej nowej branży i startowała przecież z tego samego poziomu jak Polska. Taki tam gdzieś tam komunistyczny Wietnam, a my kojarzymy, że Wietnam to są ci ludzie, którzy tam gdzieś pozakładali w Polsce te biznesy gastronomiczne i gdzieś tam prowadzą restauracje, ale wzięli się Wietnamczycy do roboty i byli w stanie na to nowe pole, jakby no wiedząc, że konkurowanie w tych tradycyjnych samochodach no to już nie dogonią Francji, Niemiec i tych tradycyjnych potęg, ale ponieważ tworzy się nowa branża, to można tam jak w grze w kropki, czy tam grze w go, czy weichi, jak to się nazywa w Japonii, w Chinach, że można postawić tam tą kropkę i jest się w zupełnie innej pozycji. I Wietnam to zrobił, więc mamy takie przykłady. No abstrahując też jeszcze oczywiście od Indii, które są dzisiaj tym, czym były Chiny kiedyś, najszybciej rozwijającą się gospodarką świata, młodej dużej populacji, zresztą Indusi bardzo kreatywni też, widzimy ich w wielu korporacjach również, więc ten świat azjatycki nabiera na znaczeniu nie tylko politycznym, ale też gospodarczym, technologicznym i tych Azjatów w XXI wieku nie pominiemy. Ja się bardzo cieszę, że możemy o tym porozmawiać.
Wydaje mi się, że też rozwijające się Chiny sprawiają, że te kraje ościenne, które zostały w tyle, przejmują część tych fabryk. Ja mam wielu znajomych, którzy mają fabryki w Chinach. Są dogadani z Chińczykami, którzy dla nich tylko produkują głównie. No i oni jeżdżą do Tajlandii. Jest mnóstwo pracowników z Birmy, z Nepalu, którzy gdzieś się przemieszczają i widać, że są tańsze koszty wytworzenia produktów czy postawienia fabryki już nawet w Tajlandii czy w Wietnamie niż w Chinach, no bo Chiny poszły do przodu, wypłaty poszły do przodu, to już nie jest coś takiego, co było 10 czy 20 lat temu, że pracowali w czymś, co przypominało obóz pracy, tylko te fabryki też poszły do przodu i teraz te kraje będą miały szansę pójść do przodu śladem Chin, bo część biznesu się z Chin przeniesie po prostu do tych ośrodków, takich jak na przykład Tajlandia. Więc
Kambodża
ja to widzę
też.
Po prostu, Kambodża, czy Kambodża. Tym ludziom się po prostu chce pracować. Też mam wrażenie, że Polska dlatego odniosła taki sukces gospodarczy, bo ludzie dalej, jeszcze nawet młodsi ode mnie, chcą pracować, intensywnie pracują, a no Europa Zachodnia trochę przestała. Dostęp do technologii mamy wszyscy. Nie?
No tak, tutaj rzeczywiście są
cyfrowej
jakby...
takiej, otwierając komputer mam na myśli. Mm-hmm.
No to są dwa, trzy zjawiska. No pierwsze jest takie, że Chiny są rzeczywiście już krajem drogim, tak? Znaczy już nie konkurują tanią siłą roboczą. To było przez 30-40 lat i to się skończyło. To jakby po pierwsze, więc ten kapitał chiński wychodzi do Azji. Tam zresztą jest duża bliskość kulturowa, w przypadku Tajlandii i tak dalej, wiele tych schematów takich kulturowych działa w Tajlandii bardzo podobnie. Jak w Chinach, w Kambodży może inaczej, ale też no, to są takie miejsca, w których Chińczycy czują się raczej dość pewnie. Gorzej jest z Afryką, to jest zupełnie inny kontynent, chociaż Chińczycy są tam obecni od kilkudziesięciu lat, a nawet i wcześniej jeszcze były silne związki polityczne gdzieś z tymi krajami. I także no, trzeba wspomnieć o tym, że część tej produkcji będzie w ogóle wracać do Europy, będzie wracać do Polski. No, ja widzę na przykład chociażby, że spojrzymy na Wrocław, który pan dobrze zna, no to przecież tam jest cała ta baza produkcyjna wokół miasta, czy Bielany Wrocławskie i tak dalej. Myślę, że będzie też beneficjentem powrotu tej produkcji blisko tych centrów cywilizacyjnych, a jednym z nich będzie Europa. I Wrocław, czy zachodnia Polska, która jest w Unii Europejskiej blisko tych centrów, no pewnie będzie część tej produkcji, która była w Chinach, gdzieś tam wróci także do Europy. No pytanie jest teraz, na ile Chinom uda się wejść na wyższy poziom technologiczny, czyli nie będą konkurować tanią siłą roboczą, tylko no oczywiście tam pewnie też regulacja, ale technologiami głównie, bo kolejne jakby zjawisko to jest wciąganie tego kapitału zagranicznego, żeby on przyszedł czy pozostał w Chinach i żeby produkował już może nie na rynki światowe, ale na rynek chiński. Żeby to nie było produkowane w Europie, tylko w samych Chinach. I część firm jakby europejskich kontynuuje tą pracę albo nawet zwiększa te inwestycje mimo tych napięć geopolitycznych i różnego rodzaju gospodarczych. Natomiast teraz jak przeskoczymy do Polski znowu, to ja nie wiem, czy ta kultura się w Polsce utrzyma, bo mamy kulturę, to jest ciekawa sprawa, to co pan powiedział, bo ja mam wrażenie, że Polska jest takim ciekawym krajem, bo z jednej strony mamy inną sytuację jakby gospodarczą trochę, a z drugiej strony kulturę bierzemy z bogatych krajów Europy Zachodniej, które już przeszły inną historię, są na innym poziomie i my mamy taką wielką chęć, żeby być jak Europejczycy, będąc troszkę w innej sytuacji, tak? No, my już jesteśmy w miarę bogaci, jeżeli spojrzymy na ten dochód, ale jeszcze on się nie zakumulował, tak? To dopiero jesteśmy tacy bardzo cieńcy. Gdzieś tam ludzie, nie wiem, chociaż w takich krajach jak Włochy, no to mieli kilkaset lat być może tego dobrobytu. Ci bogaci właśnie naprawdę zdążyli już odłożyć poważne oszczędności, a my jesteśmy wciąż krajem na dorobku, a kultura przychodzi z tych krajów wysoko rozwiniętych. No i ja jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie i czy rzeczywiście będziemy jeszcze wciąż zmotywowani. Jak pracowałem w dużej firmie kolejowo-logistycznej, to było tak, pamiętam, że chodziło to o rozładowanie kontenera i wpływał statek do portu i okazało się, że w Niemczech nie można tego statku rozładować w Wigilię, a w Polsce o 22 jednak znaleźli się ludzie, którzy ten statek rozładowali. No podejrzewam, że mieli pewnie ze 40 lat, a może i więcej i jeszcze byli motywowani jakby nagrodami pieniężnymi. Nie wiem, jak będzie z tym nowym pokoleniem, na które wszyscy narzekają, na milenialsów, że im się już nie chce i że w Wigilię pewnie o 22 to by się im na pewno nie chciało tego statku rozładowywać. No ale to ciekaw jestem w ogóle opinii w komentarzach. Tak, natomiast w Azji jest etyka pracy na wysokim poziomie i no sądzę, że łatwiej tam jest ludzi motywować pieniędzmi też, aczkolwiek ludzie też, no ten dobrobyt spowodował na przykład w Chinach, że mamy bardzo duży problem społeczny, jakim jest bezrobocie w dużych ośrodkach miejskich, tak, gdzie sięga około 20%. Nie w całych Chinach, ale wśród młodych ludzi w dużych miastach, gdzieś tam w Szanghaju czy w Shenzhen, to może nie, ale w Szanghaju mieszkają z rodzicami, no i grają w różnego rodzaju gry przez całe życie, tak na dobrą sprawę, nie chcą podjąć żadnej pracy, no. Więc czas pokaże, jak to będzie w Chinach, jak to będzie w Azji, w Europie i jak to będzie w Polsce.
Wróćmy może do samej strategii Chin, bo Chińczycy, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, no, planują międzynarodowo tą swoją strategię biznesową, geopolityczną. No i Polska, jak spojrzymy na mapę, jest w takim miejscu, że po prawej stronie na wschód mamy Białoruś, Ukrainę, dalej mamy Rosję, no i te kraje azjatyckie, w zależności z której strony, czy kolej, czy transport drogowy będzie jechał, no to my jesteśmy jednak tą bramą na całą Europę, tak? Jakby tego na to nie patrzeć, my czy Węgry, powiedzmy, od dołu. Więc w pewnym sensie dla Chińczyków jesteśmy kluczowym partnerem, który te towary będzie tutaj przerzucał, tak? Mówię o drodze lądowej. Więc czy nie jest trochę tak, że Chiny nas delikatnie bronią pomiędzy wierszami przed tą sytuacją geopolityczną ze strony
No
Rosji?
To z Chiny nic nie mogą zrobić, to my musimy sami chcieć, tak? Więc jeżeli będziemy mieli jakiś inny pomysł albo inaczej będziemy definiowali swoją przyszłość, to Chiny tutaj za wiele nie zrobią. To, co pan powiedział, to są słowa Viktora Orbana, bo on nie powiedział dokładnie tego samego, ale on powiedział, że jedwabny szlak, czy te połączenia logistyczno-kolejowe, że one przynoszą stabilność i przynoszą biznes, tak? Tu można by odwrócić trochę to pytanie. On powiedział to w 2015 roku na takim spotkaniu Chiny, Europa Środkowa, zresztą byłem na tym spotkaniu, słyszałem te słowa na żywo i od tamtej pory się nad tym zastanawiam, no bo można by odwrócić to myślenie i zapytać, to może Chiny są tam, czy te inwestycje są tam, gdzie jest stabilność i pokój. To może jest na odwrót. Co jest pierwsze, kura czy jajko? Czy inwestycje zjawiają się w regionie, który jest stabilny, czy inwestycje przynoszą stabilność? No ale w każdym razie on mniej więcej, mam takie wrażenie, niech pan się nie obraża, bo Orban jest uważany w Polsce za zdrajcę i takiego... No, wiele mu się zarzuca, ale mam wrażenie, że Węgrzy właśnie w ten sposób to postrzegają. Zobaczymy, z jakim skutkiem im się to uda, bo oni ogłosili w 2010 roku, czy Fidesz i Orban, czy ta część Węgier, jakby, która jest u władzy tam już od 4 kadencji, że jest to jest specjalny program Wiatr ze Wschodu, jakoś Keleti, coś tam, nie wiem jak jest, Keleti to jest wschód, ale nie wiem jak jest wiatr po węgiersku. I oni jakby są otwarci na te inwestycje i tam nawet czasami mam wrażenie, że dają takie ulgi, że sami do tych inwestycji dopłacają po to, żeby zaangażować Chiny w ten przemysł, nie wiem, baterii samochodowych, jakiś nawet uniwersytet z nowymi technologiami w Budapeszcie i oni myślą w ten sposób. Natomiast mam wrażenie, że Pekin nie podejmuje za bardzo tego tematu. Właściwie to nie ma wyjścia, no bo nie ma żadnego innego kraju, który, więc tam wszystkie te centrale firm chińskich na Europie Środkowej są w Budapeszcie, uniwersytet ten chiński też jest w Budapeszcie, wszystko zmierza do Budapesztu, natomiast...
Czyli tracimy trochę szansę na
No myślę, że chyba postrzegamy to jako zagrożenie też chyba dla naszego bezpieczeństwa, no bo nie wiem, bo mam takie wrażenie, że obawiamy się tego, czy uważamy, że to byłoby coś strategicznego, jakaś wielka geopolityka tutaj wchodzi w grę, więc nie patrzymy na to może tak pod takim kątem biznesowym, albo uważamy właśnie przeciwnie niż do tej tezy, którą pan zaprezentował, że to nie przynosi stabilności, tylko, że to przynosi zagrożenie. No ale to już jest może temat na jakieś case study, w ogóle trzeba by się tu zastanowić. Natomiast no właśnie, znaczy no to jest dosyć subtelna gra między teraz Chinami, Rosją i tym bezpieczeństwem, bo na przykład jeżeli spojrzymy na politykę Ukraińców, to oni starają się bardzo zaangażować Chiny, co moim zdaniem jest jakoś tak nerwowo, jest próbą jakiegoś nerwowego przemilczenia w Polsce. Raz im się udaje, raz im się nie udaje, bo Chiny wykonują taki tradycyjny ruch węża, więc raz przyjeżdżają na te rozmowy pokojowe ukraińskie, nawet ustanowili specjalnego pełnomocnika, który był w Kijowie. Potem już nie biorą udziału, tak jak ostatnio w Davos, ale Ukraińcy robią wszystko, co możliwe, żeby zaangażować Chiny, żeby rozluźnić ich związek z Rosją, tak? Dlatego, że uważają, że jakiekolwiek rozluźnienie tego ich związku z Rosją jest dla Rosji trudne. Jest punktem, który oni zdobywają w tej grze. I Ukraińcy naprawdę nie mają czasu na jakieś rozważania typu tam postpolityczne, kto tutaj jest za demokracją, kto za autokracją, kto jest po czyjej stronie, tylko po prostu działają w interesie swojego kraju, bo jeżeli no, nie będą osłabiać tych więzów, na przykład Chiny-Rosja, to to oznacza utratę zdrowia, życia ich obywateli, zniszczenia w ich miastach i tak dalej. Tam nie ma czasu na jakieś opowieści postpolityczne i potem sprawdzanie sondaży, na ile to grzeje i jakie ma zasięgi. Więc jak ja patrzę, uważam, że ukraińska polityka w tym sensie jest no dosyć pragmatyczna pod tym kątem. Natomiast ja uważam, to już konkludując trochę, że wie pan, to nie od nas będzie zależało, czy wybuchnie trzecia wojna światowa. Czy myślę, wydaje, że w Polsce jest konsensus, że ta wojna światowa już jest i za chwilę wybuchnie. W związku z tym to wszystko, o czym my rozmawiamy w tym podcaście, jakieś tam łańcuchy dostaw, zależności gospodarcze, inwestycje, żeby to się kręciło, to wydaje mi się, że tak chyba w Polsce nie myślimy. No nie ma konsensusu co do tego. Raczej jest strach, jest raczej ten scenariusz wojenny. I ja bym go nie odrzucał. Trzeba brać kilka scenariuszy pod uwagę, bo jak mówi chińskie przysłowie, dobry królik ma trzy nory, tak? Więc jeżeli, natomiast jest obok tego, jest jeszcze ten świat tych łańcuchów dostaw i pytanie, czy te zależności gospodarcze, wie pan, no jeżeli one są silne, no to niby Rosja je zerwała też, tak? No, zarabiała na tym handlu z Niemcami.
No tak samo
Niemcami.
Jak Niemcy, no bo Niemcy budowali, tak, przecież autostrady, budowali w Rosji ogromne, gigantyczne kontrakty, tak, mnóstwo wysyłali aut. Ja mam wielu znajomych, którzy handlują autami, to może będzie zaskoczenie dla osób, które nie są w temacie, ale to nie jest tak, że Europa nie wysyła towarów do Rosji, tylko one jadą albo przez Turcję, albo jadą do Kazachstanu i normalnie wjeżdżają, tylko jest więcej zamieszania,
no tak,
dłuższa droga. I
te sankcje, to umówmy się, że tak
to jest pic na wodę,
średnio tylko zadziałały.
Tak, bo to ludziom się wydaje w telewizji, że jak ktoś powiedział, że coś nie wjeżdża, to oni nagle nie mają dostępu do niczego. A to
tam
jest
szczególnie
po
w krajach
droga,
Azji, nie? Centralnej wzrosły obroty wielu krajów, wielu podmiotów europejskich tam.
Tak, więc to, co jest w telewizji, a to, co później się dzieje na granicach, wystarczy zobaczyć, no skąd we Wrocławiu widać turecką ciężarówkę albo na kazachstańskich blachach.
Kazachstan, tak.
No to wiecie, to się po prostu dzieje. Ile Mercedesów zamawiają, płacą gotówką, przyjeżdżają, to dalej jest, więc ten biznes jest prowadzony. No ale rzeczywiście Niemcy też na tym ucierpiały, pomimo tego, że miały bardzo silne relacje.
Tak, znaczy
relacje.
Ja myślę, że Niemcy się trochę zawiodły, bo ich strategia, to się może należy wielu z Państwa, ale no myśleli racjonalnie w jakiś sposób, że jeżeli będą płacić Rosji, całkiem sporo przecież im płacili za surowce, no to Rosjanie nie wywalą stolika. No a Rosjanie jakoś nie byli tym usatysfakcjonowani i stwierdzili, że ten stolik i tak wywalają. Może byli zaniepokojeni przejściem na rezygnacją z paliw kopalnych i przechodzeniem na nową energetykę. No może uznali, że żeby utrzymać się gdzieś tam w tej globalizacji, czy jakąś pozycję, czy status jakiegoś mocarstwa, to muszą po prostu zaatakować teraz. No, stało się w każdym razie, jak się stało, więc jakby te powiązania ekonomiczne też nie dają jakby pełnej gwarancji, ale no, uważam, że też są jakąś formą, no bo nie wiem, no taki kraj chociażby jak Szwajcaria, wydaje mi się, że on tu jest dobrym dowodem, tak? Znaczy uważam, że jest takim role model, no w tym sensie, że to nie jest kraj jakoś strasznie liczny, a jest to kraj bardzo bogaty, bardzo powiązany też gospodarczo z Unią Europejską. Zobaczmy, przecież Szwajcarzy korzystają z wielu dobrodziejstw Unii Europejskiej, nie ponosząc kosztów, bo nie są w Unii Europejskiej, ale mają dostęp tam i do rynku i mają jeszcze tutaj jeszcze szokuje, myślę, że pana, może nie wiem czy pana, ale no, i nie wiem czy naszych widzów też, no ale fakty są takie, że Szwajcaria ma podpisaną umowę o wolnym handlu z Chinami i teraz będzie ta umowa jeszcze podnoszona na wyższy poziom i Szwajcaria ma jakby powiązania gospodarcze praktycznie praktycznie z całym światem, a jednocześnie jest dobrze uzbrojona, wyszkolona. I kto będzie tą Szwajcarię atakował? No jednak Trzecia Rzesza się nie zdecydowała na atak Szwajcarii i ja uważam, że to jest taki ideał. No, to nie jest kraj, który się zastanawia, że albo będziemy teraz tylko inwestować w armię, albo tylko w powiązania gospodarcze. Ja bym inwestował w jedno i drugie i uważam, że Szwajcarzy to robią w sposób modelowy, więc tak odpowiadając na pańskie pytanie, to nie szedłbym w stronę, nie wiem, Chin, Rosji, czy jakichś wielkich mocarstw, nie wiem, USA, czy wielkich imperiów, czy nawet całej Unii Europejskiej, tylko uważam, że można wykonać dobrą robotę, tak jak to robią Szwajcarzy, którzy mają na wiele scenariuszy są przygotowani i zapewniają sobie stabilność i zapewniają sobie dobre warunki do rozwoju i je wykorzystują, no ale to nie jest tak łatwo pewnie w Polsce to osiągnąć.
To wyjdźmy może z Europy, bo ja, tak jak i pan, dlatego nam się dobrze rozmawia, no siedzimy bardziej w tej Azji, tak? I tak jak mówiłem na początku, no widziałem te kraje, widziałem ile tam jest ludzi, jakie tam są inwestycje. Byłem w każdym najwyższym budynku w stolicy tych azjatyckich krajów. Wjeżdżaliśmy sobie na górę, patrzyliśmy na panoramę miasta. No i wygląda to naprawdę imponująco. Oczywiście jak przyjeżdża Europejczyk i porównuje to ze swoim miastem, to wiadomo, że to co widać na ulicy, to się troszkę gryzie. No, jednak, ale widać, że tam jest mnóstwo ludzi, którzy chcą pracować, iść do przodu. No i mamy tą Azję, do tego mamy Indię, do tego mamy Afrykę, która widziałem w jakichś statystykach za w 2030 czy 50 podwoi swoją populację, gdzie w Europie ona będzie na tym samym poziomie, w Azji będzie na tym samym poziomie, w Amerykach będzie na tym samym poziomie, więc to Afryka zacznie być tym głównym graczem. I czy to jest tak, że Chiny patrzą dużo bardziej długofalowo niż reszta świata na swoje plany i dlatego na przykład inwestują w Afryce, bo wiedzą, że oni tam się będą rozwijać i oni też będą kluczowym graczem, gdzie będzie można sprzedawać produkty i inwestować z nimi?
I wtedy w latach 90. No, wielkie triumfy święciła i była bardzo popularna książka Samuela Huntingtona Zderzenie cywilizacji i tam Afryka była przedstawiana jako kontynent, który jest niczyj, na którego nikt nie ma pomysłu, który będzie w ogóle pozostawał gdzieś z dala od światowej gospodarki i w ogóle gdzieś tam ugrzęźnie w jakimś zapomnieniu. No i tak się złożyło, że akurat wtedy Chińczycy zaczęli nad tą Afryką pracować, no bo nikt się tą Afryką nie interesował i nie miał pomysłu. No uważano, że Afrykańczycy to są ludzie, których trzeba utrzymywać, którym trzeba przeznaczać jakąś jałmużnę i nic się nie da tam zrobić, bo korupcja, bo rządy niewłaściwe, ludzie tam nie tacy jak trzeba i tak dalej. No i Chińczycy mieli inny pomysł. On się może nam nie podobać, a szczególnie się nie podoba tym potęgom kolonialnym europejskim, bo one są stamtąd wypierane. Szczególnie Francja, czy Wielka Brytania i tak dalej. I pomysł chiński był oczywiście taki, że zaczęli Chińczycy robić to samo, co u siebie, czyli budować infrastrukturę. Czyli weszli z wielkimi koncernami budowlanymi i zaczęli budować infrastrukturę tam na miejscu. No już nie chcę opowiadać tych historii o tym, że Afrykańczycy tam pokochali Chińczyków, bo im zbudowali stadiony, bo to są
jak
takie...
Pomyśl, jak jest układ z tym budowaniem infrastruktury? No bo Stany robiły tak, że zadłużały te państwa celowo po prostu, że...
Mówi pan o Banku Światowym?
No mówię bardziej, no też, ale no mówię o tym, że no Chińczycy no budują tę infrastrukturę pewnie za swoje pieniądze, tak? Część tej infrastruktury, no i co w zamian oczekują później od tych krajów?
No tak, bo nie ma nic za darmo. No nie wiem, no czasami słyszę taką krytykę, że to jest, że no Chińczycy coś chcą za zbudowanie tej infrastruktury. To ja nie rozumiem. Znaczy, mieliby to wszystko zrobić, mieliby nie chcieć. No jakby nie bardzo rozumiem, skąd się bierze takie myślenie w Polsce, że oni tam zainwestują po prostu środki, przywiozą tam tych swoich ludzi, inżynierów, cały ten know-how i po prostu będą jakimś doktorem Judymem, który będzie po prostu tam tych ludzi, tym ludzi jakby przejmował się o ich los. I no co chcą? No pewnie chcą surowców, to na pewno, i chcą dostępów do rynków. Znaczy chcą rozwinąć te kraje, na tym zarabiać. Poza tym bardzo duża część, i to byłem w kontakcie z wieloma takimi fabrykami gdzieś tam w Zhejiangu, Jiangsu, czy w południowych Chinach, gdzie jeździłem jeszcze po studiach i widziałem, jak te fabryki się rozwijały. To były fabryki gdzieś tam butów, czy garments. I potem to było tak, że była sukcesja w tych firmach i była już młoda ekipa, która wchodziła, często synowie czy córki tych właścicieli, które całe życie siedzieli w takich miejscowościach, niewielkich miejscowościach gdzieś tam na południu Chin i doprowadzili te fabryki do jakiegoś poziomu globalnego, no ale potem się okazywało, że przenoszą się do Afryki i było normalnie siedzenie przy mapie czy typowanie w poszczególnych krajach, gdzie są komponenty, gdzie znajdują, tak? Czyli gdzieś tam zdaje się Gambia, to było garment, gdzieś tam wschodnia Afryka, to były skóry i dostęp do, żeby można było robić tam buty, więc wszystkie te takie konsumpcyjne produkty były przenoszone tam i to wszystko działo się rzeczywiście tak. Znaczy kapitał już był, czy pewne pieniądze były, know-how już był i rząd też układał jakby te relacje z tymi czasami dyktatorami, czasami zmieniającymi
ciekawe,
się rządami.
Ciekawe, jak takie spotkanie, jak siedzi taki dyktator w Afryce, nie wiem sobie tego wyobrazić i naprzeciwko siedzą Chińczycy, którzy mają tu swoją cywilizację odrębną.
Tak. A widzi pan.
To zderzenie kulturowe, kto między nimi mediuje, żeby to...
A widzi pan, bardzo to jest bardzo dobre pytanie. Znaczy ja trochę miałem do czynienia z tym takim chińskim high level, takimi doradcami rządów afrykańskich i chińskich i trochę jakby z ich relacji znam, wiem jak takie spotkania przebiegały i zmartwię pana i może naszych widzów, ale przebiegały dobrze, dlatego, że afrykańskie społeczeństwa są społeczeństwami hierarchicznymi. Znaczy jest Rada Starszych, tam są po prostu ludzie, którzy rządzą i tutaj na przykład jak jest Bank Światowy, no, który ma pewne też wymagania, pewne standardy, tak? Już nie mówię o tych obyczajowych, tam jest, o tym może, to sobie może odpuszczę, ale są no, związane z praworządnością, tam kwestiami obyczajowymi, ale przede wszystkim związane z demokracją. To jest demokracja zakłada, że społeczeństwa są egalitarne, że każdy jest no, równy, ma jeden głos, natomiast afrykańskie społeczeństwa są często społeczeństwami hierarchicznymi. Jest wódz, jest Rada Starszych i to idzie od góry do dołu. I to jest dokładnie to samo, co jest w Azji i co jest w Chinach. W związku z tym, jak oni siedzieli po tym stole, jak pan to obrazował, tutaj przedstawił, to po prostu mieli swoich odpowiedników po drugiej stronie. Natomiast jak przyjeżdżają to organizacje pomocowe, czy przyjeżdżają Europejczycy, no niestety, znaczy ja nie chcę tu być krytyczny, ale jest pewnego rodzaju problem, bo to się tłumaczy tej Radzie Starszych, a ta Rada Starszych to tak naprawdę chce wziąć te pieniądze na te projekty rozwojowe i umocnić tą hierarchię. Nie chce tych wyborów, to jest dla nich no, jakaś tylko okazja do stracenia władzy czy wpływów, tak? I dlatego to jest zawsze w kontrze do tego jakby systemu społecznego czy tego układu, który jest w Afryce, wydaje mi się. I to jest też duży problem, wydaje mi się, że w Polsce, bo jak przyjeżdżają nawet, nie wiem, Chińczycy, to też każdy tutaj w Polsce uważa, że jest najważniejszy, on wszystko załatwi, to od niego zależy. A tak na dobrą sprawę, no w Polsce jest to rozproszone bardzo. Tak. Natomiast w Afryce jest hierarchia i to wydaje mi się jest jednym z przyczyn tego, dlaczego Chińczycy tak łatwo tam weszli i dlaczego tyle zrobili w ostatnich dekadach i tak mocno weszli w ten kontynent afrykański, no budząc przerażenie naszych zachodnioeuropejskich partnerów właśnie z Francji, z Wielkiej Brytanii czy z innych krajów zachodnich, typu Belgia czy Francja, no, Belgia czy Holandia, które no, traciły tam wpływy po prostu.
Ja wyczytałem w książce, bo czytałem ją wczoraj przed naszym wywiadem, no, że Chińczycy zaczynają budowę tego dobrobytu od infrastruktury, od kolei, od dróg, tak zrobili u siebie i rzeczywiście to zadziałało. No, ktoś, kto był w Chinach, no to przecież to jest zachwycające, jaki oni zrobili wynik w tak krótkim czasie.
No a my tutaj debatujemy nad CPK i nad jakimiś w ogóle, że w ogóle zbudujemy koleje, które w 2031 roku i tak mają jeździć wolniej niż te, które w Chinach są od kilkunastu lat. Znaczy ja rozumiem, że Chiny są krajem kontynentu, to jest dużo większa skala, no ale ludzie, no może już nie przesadzajmy, bo...
Naprawdę debatujemy o takich rzeczach po prostu, które to jest jakiś jeden mały punkcik na mapie, gdzie Chiny mają do ogarnięcia no, gigantyczny obszar, tak, i oni robią te inwestycje w każdym z tych miast. Ja powiem coś teraz, co może nie do końca być można zrozumieć, jak ja to mówię bez obrazu, ale grałem w taką grę prostą, że jest mapa świata, no i buduje się lotniska i połączenia pomiędzy tymi lotniskami, czyli zaczynamy na przykład w Szanghaju, powstają nowe miasta, do których trzeba połączyć po prostu samolocik, prosta kreska, prosta gra, no i potem już dochodzi do tego, że z Chin trzeba dolecieć powiedzmy do Brazylii. I mówię to dlatego, bo pokazała mi ta gra, że bo trzeba się trochę napocić, żeby to przejść, że łącząc pewne elementy i tak się zawsze trafia do jednego punktu. I takimi punktami, jak się spojrzy na mapę świata, jest na przykład Turcja, bo ona jest pośrodku wszystkiego. Czyli na przykład
Polska też jest pośrodku.
Katar czy Dubaj. Mhm. I ja zawsze, jak gram z racji tego, że grałem tu w Polsce, to wszystkie te linie lotnicze łączyłem do Polski. I potem się okazuje, że Polska jest też w takim punkcie, że z Polski można dolecieć do Pekinu, z Polski można dolecieć do Tajlandii, z Polski można dolecieć do Dubaju. I też Polska jest w dobrym położeniu, żeby to lotnisko było międzynarodowe. I mówię o tej grze dlatego, że rzeczywiście jak się patrzy na tą mapę w taki sposób, że trzeba coś załatwić, to widzi się punkty, które są najważniejsze na mapie. Przykładowo, jeżeli byliśmy w Tajlandii i chcieliśmy gdziekolwiek wrócić, to z każdego miasta, w którym byliśmy w Azji, musieliśmy wrócić do Bangkoku, bo z Bangkoku jest najwięcej połączeń. I są takie miejsca na świecie krytyczne, typu Bangkok, no Chiny są, to wiadomo, w Chinach wszystko się lepi, ale jest Bangkok, Chiny, jest Turcja, jest Bliski Wschód. I jak ktoś ma takie rozeznanie w tym, które miejsca są z którymi skomunikowane, to jaśniej widać niż siedząc w Europie, patrząc w telewizor, jak ten świat funkcjonuje. On wcale nie jest oparty o Europę, tylko bardziej o te wszystkie miejsca, które się znajdują na wschód od nas. Nie?
No tak, no pan myśli bardziej probiznesowo i bardziej po azjatycku, no, my w Polsce nie mamy tego mentalu, tak? No my zastanawiamy się, kto ma rację, jakieś bardziej nas interesuje świat idei, niż tam jakieś połączeń, tak? Więc no, myślę, że to mam gdzieś, myślę, wydaje, że to chyba powinniśmy porozmawiać bardziej o wartościach, o tego typu rzeczach i to wydaje mi się, że determinuje polskie myślenie. Natomiast w Chinach rzeczywiście jest nawet takie przysłowie, o którym ja piszę w tej książce. To jest taka ciekawa książka, gdzie używałem pewnych metafor chińskich, bo ona powstała jako, no, czy to miał być taki podręcznik chińskiego biznesu, bo są te, jest biznes amerykański, tam jest zawsze takich 10 przykazań, tam wstawaj rano, nie wiem, uśmiechaj się, jakieś takie, że to jest taki protestancki etos właśnie osiągania sukcesu, ale żeby napisać o biznesie chińskim, no to wymagało pewnej metaforyczności, musieliśmy zawrzeć pewne obrazy i też między innymi chińskie przysłowia i jednym tym przysłowiem, który właśnie streszcza wszystko to, o czym rozmawiamy, to jest xianfu, yao xianfu, xianxiu lu, czyli jak chcesz bogactwa, to najpierw zbuduj drogę. Więc tam nie opowiadaj o tym, co tam zrobisz i w ogóle jak to wszystko będzie, tylko po prostu najpierw zbuduj drogę i wtedy pogadamy. To jest pierwszy krok, który musisz zrobić. Natomiast wydaje mi się, że my cały czas gdzieś tam walczymy o jakieś ideały i gdzieś tam czasami już teraz mam wrażenie teraz, jak patrząc na to, jak zmienia się świat, bo mamy już nową w ogóle rewolucję technologiczną, mamy jakąś nową formułę globalizacji, która się zaczyna wyłaniać, że my już zostajemy sami ze sobą z tymi opowieściami tam czasami i to nawet już te państwa takie właśnie sojusznicze, które jakby jesteśmy z nimi w jednym obozie, my próbujemy im to opowiadać i oni też już mam wrażenie, że nie nadążają za tymi naszymi opowieściami.
No dokładnie, ja bym sobie życzył, żeby wszyscy decydenci w Polsce pojechali do Kuala Lumpur, pojechali do Singapuru, pojechali do Hongkongu przede wszystkim.
I do Wietnamu. Ja do polecam Wietnamu. Przynajmniej Wietnam. Bo ja tam, że z Chinami będziemy, czy Japonią, to są wielkie kraje i tak dalej, ale te, które pan wymienił, plus jeszcze Wietnam, to uważam, że...
Tak, to są też gigantyczne rynki, tam jest mnóstwo ludzi, która też się bogaci, no bo umówmy się, że teraz każdy ma smartfon w ręku, jest w stanie, ma dostęp do tych samych informacji, do których ja mam przynajmniej poza Chinami, to sprawia, że ci ludzie się szybciej rozwijają i zaraz za 10-20 lat się może okazać, że będziemy patrzyli na Malezję, czy na Indonezję, czy na Tajlandię, czy na Wietnam kompletnie inaczej niż patrzyliśmy do tej pory, bo w przestrzeni publicznej o tych krajach się niewiele mówi, ale no naprawdę, no każdy, kto pojedzie, stwierdzi, że dzieje się tam zdecydowanie więcej niż w Europie.
No tak, wie pan, więc jeżeli uda nam się zachować stabilność, a Azjaci też dużo mówią o tym, bo tam analizuje te przemówienia Xi Jinpinga również i tam jest, i w ogóle wartością w tej kulturze jest stabilność, jest harmonia, jest, bo ona pozwala właśnie się rozwijać, budować te drogi, bogacić się, wchodzić na wyższy poziom, samodoskonalić się i tak dalej. Jeżeli to sobie zapewnimy, no to moim zdaniem no to musimy sobie jakoś zapewnić, tą stabilność, tak? To musimy sobie wywalczyć. Mam nadzieję, że nie z bronią w ręku i nie na wojnie, ale może, no nie wiem. Tylko nie chciałbym, żebyśmy teraz przez kilkadziesiąt lat byli jakąś strefą zgniotu i toczyli tutaj wojnę, a oni będą tam zachowywać tą stabilność, harmonię i będą sobie popijać jakieś herbatkę z perłowymi kuleczkami to i ja będą myślę, w gazecie sobie czytać o tym, co tam na froncie europejskim. Więc zachowanie stabilności myślę, że po pierwsze i wtedy jest szansa na Szwajcarię, no ale to pewnie nie będzie takie proste akurat w naszym regionie świata, gdzie doświadczamy tych wielkich geopolitycznych zmian, no ale bądźmy jednak dobrej myśli.
Ja myślę, że powinniśmy zrobić to, o czym mówiliśmy w pierwszym odcinku naszej rozmowy, do którego zachęcam, żeby go zobaczyć, że no powinniśmy gospodarczo po prostu urosnąć mocniej, no bo im mamy silniejszą gospodarkę, tym mamy silniejszą pozycję i wojskową, i polityczną, i możemy więcej po prostu ugrać, a jesteśmy na najlepszej drodze, żeby to zrobić. Jak nikt nam tego nie popsuje co 4 lata, już niezależnie od tego, kto to jest, to Polacy naprawdę idą bardzo mocno do przodu i myślę, że no mamy największą szansę.
Nie, no nie, jesteśmy głupi, tak? To już widzimy, że nie jesteśmy jakimiś tutaj umysłowo, że czegoś nam brakuje, no ale może rzeczywiście potrzeba trochę czasu, tak? Ale no, dłuższa perspektywa, czy ten dłuższy plan, no, myślę, że jest potrzebny, więc no, ja też mam taką nadzieję, że w Polsce to zawsze jest dużo krzyków, tam, a potem to jednak wszystko jakoś tam idzie do przodu.
No to tego sobie Państwu i nam życzę, żebyśmy szli do przodu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu i też dziękuję wszystkim mnie wspierającym, bo dzięki nim mogę być tym publicznym komentatorem i gdyby nie ich wsparcie, no to tutaj bym się też u pana jako pański gość nie pojawił, więc wielkie dzięki za zaproszenie i wielkie dzięki dla wszystkich.
Dziękuję. Ja zachęcam do tego, żeby przeczytać książkę Biznes w Chinach. Ja ją przeczytałem, naprawdę bardzo wartościowa. Podlinkujemy ją tutaj w opisie odcinka. Pozdrawiam, Paweł Albrecht. Cześć.